Do zbrodni dochodzi najczęściej wtedy, gdy w grę wchodzą uczucia. Miłość jest jednym z takich uczuć. Kiedy kogoś kochamy, a przynajmniej wydaje nam się, że kochamy, człowieka zalewa fala ekscytacji. Dla niektórych jednak miłość jest motorem napędowym w zbrodni. Zwłaszcza, gdy wydaje się, że ktoś stoi na drodze do naszego szczęścia. Dziś będzie właśnie o takiej historii. Zapraszam Was do przedwojennego Inowrocławia. Jest kwiecień 1930 roku. Rodzina Tarkowskich mieszka w Inowrocławiu przy ulicy Świętego Jakuba 12. Dziś jest to ulica Narutowicza, a dokładniej mówiąc kamienica, w której mieszkało małżeństwo, znajdowała się gdzieś na obecnym odcinku od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Grodzkiej. Rodzina składa się z trzech osób. Józefa Tarkowskiego, robotnika, jego żony Weroniki Tarkowskiej oraz ich pięcioletniego syna Sylwestra. 13 kwietnia nad ranem, około godziny 5, z mieszkania Tarkowskich wybiega Weronika Tarkowska ze swoim synkiem. Pędzi do najbliższego sąsiada, informując go, że jej ślubny najprawdopodobniej powiesił się dziś w nocy, a jego ciało znajduje się na balkonie. Sąsiad jest przerażony tą informacją. Boi się jednak iść z kobietą we wskazane miejsce, bo jak sam później przyznał, nie chciał widzieć zwłok. Obawiał się, że nie będzie w stanie pozbyć się tego obrazu ze swojej głowy. Zawiadamia jednak policję, która pojawia się na miejscu po paru minutach. Sprawą śmierci Józefa Tarkowskiego zajmuje się posterunkowy Leciejewski. Mężczyzna bardzo dobrze zna rodzinę Tarkowskich. Może nie prywatnie, ale za to na pewno niejedno już o nich słyszał. Po wejściu do mieszkania kieruje się na wskazany przez kobietę balkon. W istocie znajduje się tam ciało Józefa Tarkowskiego. Mężczyzna znajduje się w pozycji półsiedzącej przy balustradzie, a jego szyja obwiązana jest pętlą zrobioną z ręcznika. Ręcznik był zerwany. Leciejewski wiedział, że Weronika Tarkowska nie była najlepszą żoną. Kobieta zdradzała swojego męża, doprowadzając tym samym do jego załamania nerwowego. Kobieta już jakiś czas temu wdała się w romans z bratem jednej z jej sąsiadek, Stefanem Olejniczakiem. Raz nawet zdecydowała się uciec od swojego męża, by rozpocząć nowe życie u boku swojej prawdziwej wielkiej miłości, jak wtedy traktowała Stefana Olejniczaka. Nie wiedzieć czemu, wróciła jednak do domu na początku 1930 roku. Mąż ze względu na wspólne dziecko przyjął ją bez słowa. Większość okolicznych mieszkańców Inowrocławia zdawała sobie sprawę z przygnębienia Józefa, który nie interweniował w złe prowadzenie się swojej żony ze względu na ich małego synka. Nie chciał, aby ich dziecko żyło w rozbitej rodzinie lub było świadkiem kłótni pomiędzy rodzicami. To jednak nie znaczyło, że nie przejmował się niewiernością swojej żony. Nie widział jednak żadnego dobrego rozwiązania. Próbował rozmawiać ze swoją małżonką, ale rozmowy te były daremne. Kobieta wcale nie chciała się zmieniać, a już zdecydowanie nie miała zamiaru kończyć swojego romansu. Związek z Józefem zaczął jej ciążyć. Uważała, że mąż nie stanął na wysokości zadania. Jako robotnik zarabiał marne grosze, za które nie był w stanie utrzymać trzyosobowej rodziny, przez co Tarkowscy żyli w ubóstwie. Nie odbiegało to zbyt bardzo od rzeczywistości, ponieważ istotnie robotnicy w dwudziestoleciu międzywojennym zarabiali naprawdę niewiele. Mało który robotnik był w stanie zarobić więcej niż 100 zł miesięcznie. Sztuka ta udawała się jedynie hutnikom, natomiast Józef pracował w kopalni soli. Jednak w odróżnieniu od Stefana Olejniczaka, kochanka Tarkowskiej, Józef przynajmniej posiadał stałą posadę. Olejniczak utrzymywał się bowiem z drobnych kradzieży, za które notorycznie był karany. To jakoś nie przeszkadzało Weronice. Posterunkowy Leciejewski był więc przekonany, że Józef Tarkowski w końcu nie wytrzymał napiętej sytuacji i ostatecznie, nie widząc innego rozwiązania, postanowił ukrócić swoje męki i odejść z tego świata. Widząc dramat, jaki rozegrał się na ulicy Świętego Jakuba 12, pochyliwszy się nad losem biednego samobójcy, rzucił nawet do Tarkowskiej mimochodem. Widzi pani? Właśnie do tego go pani doprowadziła. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy na pomoc Leciejewskiemu ruszył posterunkowy Banaszak. To on zauważył, że zgon Józefa Tarkowskiego niekoniecznie musiał nastąpić na skutek śmierci samobójczej. Mężczyzna siedział w nienaturalnej pozycji. Ręcznik, na którym rzekomo miał się powiesić, był zerwany. Zupełnie tak, jakby materiał nie był w stanie udźwignąć jego ciężaru. Postanowiono więc zdjąć pętlę z szyi mężczyzny. Okazało się, że przeczucia Banaszaka były całkowicie prawdziwe. Na szyi zmarłego mężczyzny można było zauważyć ślady palców oraz liczne zadrapania. Na miejsce wezwano doktora Sikorskiego, który stwierdził, że śmierć denata nastąpiła na skutek uduszenia. Pierwszą podejrzaną była oczywiście Weronika Tarkowska. Jej niewierność i złe pożycie z mężem było wszystkim dobrze znane. Postanowiono przesłuchać kobietę. Tarkowska, oburzona podejrzeniami, wszystkiemu zaprzeczała. Nie miała nic wspólnego ze śmiercią Józefa, który sam postanowił zakończyć swoje życie. Śledczy byli jednak sceptyczni. Kochanek Tarkowskiej, Stefan Olejniczak, mieszkał pod jednym dachem ze swoim bratem Wojciechem, niewidomym grajkiem podwórzowym. Mężczyźni mieszkali pod adresem Błonie 6. Postanowiono zapukać do drzwi kochanka Tarkowskiej i sprawdzić, czy mężczyzna posiada jakieś informacje, które mogłyby pomóc rozwiązać sprawę. Po konsultacji z policjantem patrolującym ulicę 13 kwietnia nad ranem, posterunkowym Wasiakiem, okazało się, że Olejniczak został tej nocy zatrzymany do rutynowej kontroli. Mężczyzna posiadał świeżą ranę gryzioną na palcu jednej z dłoni. Tłumaczył się, że wdał się w bójkę, a jego napastnik w trakcie bijatyki ugryzł go w palec. Słowa te nad ranem nie wydały się niczym podejrzanym. Bijatyki w nocy w dwudziestoleciu międzywojennym były dosyć częste, zwłaszcza jeżeli mężczyźni popili sobie wcześniej. Zresztą chyba tak się dzieje po dziś dzień, prawda? Jednak w świetle obecnych wydarzeń sytuacja ta wydała się dla funkcjonariuszy niebywale podejrzana. Olejniczak nie wiadomo skąd wracał nad ranem do domu, akurat wtedy, kiedy tej samej nocy Józef Tarkowski stracił życie. Ofiara, próbując zaciekle wybronić się z uścisku, mogła ugryźć go w palec, co tłumaczyłoby rany mężczyzny. Istniało więc duże prawdopodobieństwo, że Olejniczak albo był pomocnikiem swojej kochanki, albo wręcz sam odebrał życie Tarkowskiemu. W początkowym etapie śledztwa Olejniczak wypierał się winy. Nie zaprzeczał, że z Weroniką Tarkowską łączyły go intymne relacje, jednak twierdził, iż nigdy w życiu nie dopuściłby się zbrodni morderstwa. Owszem, dopuszczał się kradzieży, jednak był to zupełnie inny kaliber zbrodni. Nigdy nie zdecydowałby się odebrać życia człowiekowi, który przecież wcale mu nie wadził. W międzyczasie postanowiono przesłuchać 5-letniego syna Tarkowskich. Ze względu na wiek chłopca starano się jak najdelikatniej dowiedzieć, czy tej krytycznej nocy nie widział on czegoś, co mogłoby rzucić nieco więcej światła na śmierć jego ojca. Okazało się, że chłopiec był świadkiem całego zajścia i widział, jak jego matka oraz jej kochanek zabijają jego ojca. Sylwester nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, jednak stwierdził, że mama i pan Stefan skrzywdzili jego tatę. Chłopiec znał Olejniczaka, ponieważ jego matka wcale nie kryła się ze swoją relacją. Sylwester wiedział więc o zażyłości matki, jednak nie wiadomo, jak wiele z tego rozumiał. Był jednak przekonany, że Stefan Olejniczak skrzywdził jego ojca, a w tym czasie jego matka spokojnie siedziała na łóżku, biernie się przyglądając. Ze względu na głęboki szok oraz uraz psychiczny, chłopiec nie był w stanie dokładnie określić przebiegu zbrodni. Jednak jego słowa umożliwiły policji dalsze działanie. Zbrodnia przy ulicy Świętego Jakuba nabrała rozgłosu. W Inowrocławiu nieczęsto dochodziło do tak ohydnych przestępstw. Mieszkańcy miasta, chcąc dowiedzieć się jak najwięcej o popełnionym morderstwie, wyszli na ulicę. Policja musiała nawoływać do rozejścia się tłumu, gdyż żądni sensacji mieszkańcy zatamowali ruch uliczny. Weronika Tarkowska oraz Stefan Olejniczak zostali aresztowani. Nadal wypierali się jakiegokolwiek udziału w zbrodni. Po 8 tygodniach przesłuchiwań Olejniczak w końcu postanowił powiedzieć prawdę. Weronika Tarkowska już od dłuższego czasu narzekała na swojego małżonka. Próbowała nakłonić Olejniczaka, aby ten pozbył się problemu. Choć teoretycznie Olejniczak się zgadzał, to jednak systematycznie wykręcał się od jakiegokolwiek działania. Nie wiadomo, czy mężczyzna bał się konsekwencji, czy też nie czuł się na siłach, by odebrać życie drugiemu człowiekowi, ale za każdym razem, gdy Tarkowska przychodziła do niego z gotowym planem zbrodni, ten szukał wymówek. Pierwotnie para miała zabić Józefa wystrzałem z broni palnej. Tarkowska wręczyła swojemu kochankowi broń niewiadomego pochodzenia. Nakazała Olejniczakowi, by ten pojawił się o umówionej godzinie w umówionym miejscu na polu. Ale ten wcale nie chciał zabijać mężczyzny i w umówionym miejscu w ogóle się nie pojawił. Tarkowska jednak nie odpuszczała. Kolejny jej plan zakładał, że wraz z Olejniczakiem zabiją Józefa w mało uczęszczanym miejscu za inowrocławskim cmentarzem. Józef Tarkowski jednak podejrzewał już wtedy, że żona czyha na jego życie i odmówił spaceru w tak odludne miejsce. W końcu 12 kwietnia 1930 roku para wracała razem z kina. Tarkowska zaprosiła Olejniczaka do swojego mieszkania. Uraczyła kochanka sutą kolacją i napoiła wódką. Olejniczak, zamroczony alkoholem, nie myślał racjonalnie. Kobieta najwyraźniej wyczuła dobry moment. Przekonała Stefana, by tej nocy zamordowali jej męża. Olejniczak miał schować się pod łóżko i czekać na jej znak. Plan był taki, że kiedy zmęczony całym dniem Józef zaśnie, Olejniczak wyjdzie ze swojej kryjówki. Tarkowska miała już na niego czekać. Wcześniej pod poduszką schowała ręcznik, którym razem mieli udusić Tarkowskiego i upozorować samobójstwo. Ponieważ Olejniczak wypił tego dnia sporo alkoholu, czekanie szybko go znużyło. Czekając na dogodny moment, po prostu zasnął. Obudził go dość mocny kopniak. Okazało się, że to Tarkowska, która przystąpiła do ataku, daje mu znak do wyjścia. Według słów Olejniczaka, Tarkowski drgał już w przedśmiertnych konwulsjach. Weronika okręciła jego szyję ręcznikiem, dusząc zaciekle. Olejniczak, chcąc pomóc kobiecie, zacisnął palce na szyi Tarkowskiego i dokończył to, co zaczęła jego kochanka. Tarkowska w tym czasie przytrzymywała nogi swojego męża, aby ten, wierzgając, nie zrobił nikomu krzywdy. Kiedy para upewniła się, że Józef nie żyje, wyniosła go na balkon, chcąc zawiązać ręcznik na balustradzie. Wszystko miało wyglądać naturalnie, jakby Tarkowski sam postanowił popełnić samobójstwo. Plan jednak nie poszedł tak, jak zakładano. W trakcie wieszania ciała mężczyzny ręcznik się zerwał. Weronika i Stefan pozostawili martwe ciało w pozycji półleżącej, przebierając je wcześniej w świeżą koszulę. Na tej odnaleźć można było krew olejniczaka, która splamiła materiał w chwili, w której mężczyzna został zraniony w palec. Kochankowie mieli nadzieję, że policja stwierdzi, iż ręcznik zerwał się już po śmierci Tarkowskiego. Po dokonaniu mordu olejniczak udał się do domu. Wtedy też dokonano rutynowej kontroli, podczas której zauważono ranę na jego palcu. Rana ta zresztą pokazuje, iż zeznania olejniczaka mogą mijać się z prawdą. Jeżeli Tarkowski drgał już w przedśmiertnych konwulsjach, w jaki sposób udałoby mu się ugryźć olejniczaka w palec? Najprawdopodobniej aresztowany mężczyzna próbował nieco wybielić swój udział w zbrodni. Co powiedziała Weronika Tarkowska? Oskarżona kobieta nie poczuwała się do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Początkowo w swoich zeznaniach była agresywna i cyniczna. Kiedy usłyszała, że olejniczak przyznał się do zbrodni, lamentowała, twierdząc, że nigdy nie namawiała swojego kochanka do morderstwa. Krytycznego dnia wraz z mężem i synkiem znajdowała się w mieszkaniu. Nagle przez balkon do środka wtargnął Stefan Olejniczak. Towarzyszyło mu dwóch nieznanych jej mężczyzn, którzy wyciągnęli jej męża na balkon. Nie interweniowała, ponieważ bała się swojego kochanka, który był mężczyzną agresywnym. Nieraz już miała od niego oberwać. Przestraszona siedziała w pokoju, uspokajając swojego synka. W pewnym momencie strach był tak wielki, że schowała się pod pierzynę. Była tak skamieniała, że nie odważyła się ruszyć z miejsca aż do świtu. Kiedy wzeszło słońce, a kobieta upewniła się, że po jej kochanku nie ma już śladu, odważyła się wyjść na balkon. Wtedy też przerażona zauważyła ciało swojego męża. Szybko chwyciła Sylwestra, aby uchronić chłopca przed takim widokiem i wybiegła na korytarz, wzywając głośno pomocy. Kiedy jeden z jej sąsiadów wyszedł na zewnątrz swojego mieszkania, opowiedziała mu o tym, co znalazła. Postanowiła jednak skłamać. Nie przyznała, że sprawcą był Stefan Olejniczak, ponieważ po pierwsze bała się impulsywności swojego kochanka, który mógłby się na niej zemścić, a po drugie chciała go chronić. Dlatego też powiedziała przybyłemu na miejsce funkcjonariuszowi, że jej mąż najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Zeznania kobiety również zdawały się nie być do końca szczere. Skoro Stefan Olejniczak był furiatem, który wyładowywał na niej swoją agresję, dlaczego utrzymywała z nim intymne relacje? Dlaczego w dalszym ciągu zdradzała swojego męża z kimś, kto traktował ją jak worek treningowy? Czy zdradzenie szczegółów zbrodni nie było dla niej szansą na to, aby uwolnić się z tego toksycznego związku? Śledczy mieli do rozwiązania nie lada zagadkę. Wprawdzie ustalono, że w śmierci Tarkowskiego brały udział osoby trzecie, jednak teraz trzeba było odgadnąć, które z aresztowanych mówi prawdę. Jedynym bezstronnym świadkiem był 5-letni Sylwester Tarkowski. On jednak, ze względu na swój wiek oraz traumę, jakie doświadczył, nie był w stanie dostatecznie stwierdzić, co stało się w nocy z 12 na 13 kwietnia. Jedno jednak było pewne. Chłopiec bezsprzecznie stwierdził, że mama wraz z panem Stefanem zrobili krzywdę jego ojcu. A to oznaczało, że kobieta najprawdopodobniej również musiała brać czynny udział w morderstwie. Sylwester nic nie wspomniał o nieznajomych mężczyznach, którzy mieli towarzyszyć Olejniczakowi. Słowem nie zająknął się o tym, iż jego matka przytulała go i starała się oszczędzić mu widoku martwego ojca. Zeznania 5-latka pogrążyły Weronikę Tarkowską, która liczyła na to, że uda jej się wykpić przed policjantami śledczymi. Kobieta jednak nie mijała się tak do końca z prawdą. Stefan Olejniczak faktycznie nie był do końca przykładnym obywatelem. był uwikłany w kilka włamań połączonych z kradzieżą w okolicach Żnina i Mogilna. Wkrótce czekała go nawet rozprawa karna. Ale na tym kończył się jego rzekomo porywczy temperament. Zresztą sama Tarkowska również była uwikłana w działalność swojego kochanka. Śledczy badający sprawę kradzieży doszli do wniosku, że to właśnie ona była odpowiedzialna za sprzedaż zrabowanych przez Olejniczaka przedmiotów. Została jednak oczyszczona z zarzutów z powodu braku dowodów. O pierwszym procesie sądowym wiadomo niewiele. Wówczas temat nie był jeszcze tak nagłośniony w prasie, a jedynym dziennikiem relacjonującym proces obszerniej był Dziennik Kujawski. 26-letnia Weronika Tarkowska cały czas zapewniała, że jest niewinna. Próbowała wziąć sędziego na litość, rzewnie płacząc i opowiadając o swojej tęsknocie za synkiem. Twierdziła, że zbrodni własnoręcznie dokonał Stefan Olejniczak, który pałając żądzą zemsty, próbuje przedstawić ją teraz w złym świetle, aby i ona skończyła na szubienicy. Weronika uważała, że była winna jedynie temu, że odpowiednio nie zareagowała. Kobieta plątała się jednak w swoich zeznaniach. Raz mówiła, że jej mąż powiesił się sam, chwilę później już twierdziła, że zamordował go Olejniczak, jeszcze później chyba przypomniała sobie o wersji, jaką przedstawiła podczas śledztwa i zaczęła opowiadać o dwóch nieznanych wspólnikach Olejniczaka. Kobieta zdawała się nie być zbyt wiarygodnym świadkiem. W jej zeznaniach pełno było sprzeczności i nieścisłości. Zupełnie inną taktykę przyjął 29-letni Stefan Olejniczak. Mężczyzna ze skruchą przyznał się do zarzucanych mu czynów. Ze szczegółami opowiedział o swoim pożyciu z kobietą, która zasiadała obok niego na ławie oskarżonych. Weronikę Tarkowską poznał jakiś czas wcześniej. Między parą dochodziło do stosunków intymnych. Kobieta żaliła mu się, że jej mąż nie przynosi do domu wystarczającej ilości pieniędzy, przez co ona wraz z dzieckiem biedują. Co dziwnego, pomimo tej rzekomej biedy, kobiecie starczało pieniędzy, by gościć swojego kochanka ciastem i alkoholem. W końcu relacja między nimi stała się na tyle silna, że Tarkowska zaczęła przebąkiwać o ślubie. Nie mogli się jednak pobrać, ponieważ Weronika była już zamężna. Rozwód, który wywołałby skandal obyczajowy, nie wchodził w grę. Dlatego też Weronika wymyśliła, że trzeba pozbyć się niewygodnego męża. Do samej zbrodni nie musiała go długo namawiać. Też zapałał uczuciem do Weroniki i chciał jak najszybciej pojąć się za żonę. Nie mógł jednak przezwyciężyć strachu i przystąpić do realizacji planu. W końcu moment przełomowy nadszedł 12 kwietnia 1930 roku. Dalszy opis zbrodni pokrywa się z tym, co mężczyzna zeznał w trakcie dochodzenia. Olejniczak dodał jedynie, że to Tarkowska była osobą, która przeniosła ciało na balkon w celu upozorowania samobójstwa. Zeznający w procesie świadkowie opisują dokładnie ich związek. Wojciech Olejniczak, brat oskarżonego Stefana, zeznał, iż stosunki pomiędzy nim a jego bratem były bardzo dobre. Choć on sam był niewidomy i zarabiał na życie jałmużną, jego brat zawsze o niego dbał. W ich domu panował głód i bieda, ale Stefan potrafił przedzielić ostatnią kromkę chleba na pół, by się z nim podzielić. Stefan zmienił się, kiedy poznał Weronikę Tarkowską. Wojciech od samego początku przestrzegał swojego brata przed relacją z zamężną kobietą. Ten jednak, zaślepiony nagłym uczuciem, nie słuchał jego dobrych rad. Według Wojciecha Stefan znajdował się pod wpływem kobiety, dla której byłby w stanie zrobić praktycznie wszystko. Siedział zresztą właśnie na ławie oskarżonych za zabójstwo jej męża, co już było wystarczającym dowodem na to, że Tarkowska okręciła go sobie wokoło palca. Dodatkowo, tuż przed dokonaniem morderstwa Stefan radził się swojego brata, czy gdyby Józef Tarkowski postanowił odebrać sobie życie, byłoby to uznawane przez społeczeństwo za czyn wysoce karygodny. Nie do końca wiadomo, skąd ta dziwna konstrukcja pytania. Czyżby oskarżony mężczyzna martwił się reputacją męża swojej kochanki? A może chodziło o to, czy jemu i jego kochance grozi coś za to, że Józef Tarkowski odbierze sobie życie? Wojciech Olejniczak bardzo dobrze znał obecnie już 6-letniego syna oskarżonej, Sylwestra Tarkowskiego. Weronika Tarkowska bardzo często posyłała swojego syna do domu Olejniczaków. Maluch miał zawiadamiać w ten sposób kochanka swojej matki, że jego ojciec poszedł do pracy. Sama mam 5-letnią córkę i jakoś nie wyobrażam sobie, by wysłać ją choćby samą na podwórko, ale wiadomo, że 90 lat temu czasy były zupełnie inne. Janina Druchowa jest świadkiem, dzięki któremu wersja wydarzeń Weroniki Tarkowskiej wydała się nieco bardziej wiarygodna. Druchowa poświadczyła, że pożycie małżeńskie Tarkowskich było zgodne. A przynajmniej było takie do momentu, aż Weronika Tarkowska nie poznała Stefana Olejniczaka. Nie wiadomo, jak mężczyzna sprawił, że kobieta straciła dla niego głowę i odwróciła się od swojego męża. Na pewno nie chodziło tutaj o jego szarmanckość, gdyż Druchowa widziała, jak Olejniczak obchodził się ze swoją kochanką. Mężczyzna miał być agresywny, wulgarny, a kilka razy nawet groził kobiecie śmiercią. W opozycji do zeznań Druchowej staje Weronika Gąsiorowska, właścicielka mieszkania, w którym Tarkowscy mieszkali, zanim przeprowadzili się na ulicę Świętego Jakuba. Kobieta zeznaje, że oskarżona miała bardzo złą opinię. Jej życie określane było jako niemoralne. Zarówno Olejniczak, jak i jego kochanka często grozili Józefowi Tarkowskiemu, że w końcu go zabiją. Snuli plany, w których w przeróżny sposób pozbawiają go życia. Raz nawet pod poduszką Tarkowskiego odnaleziono schowaną brzytwę. Innym razem Weronika Tarkowska miała poprosić Gąsiorowską o truciznę. Kobieta rzekomo chciała napiec ciastek z trucizną, by otruć swojego kochanka. Gąsiorowska była jednak przekonana, że to nie Stefan Olejniczak miał paść ofiarą Tarkowskiej. Oczywiście nic jej nie dała. Gąsiorowska informuje też sąd o złym stanie psychicznym Józefa Tarkowskiego. Mężczyzna zdawał sobie sprawę z faktu, iż jego żona podstępnie próbuje odebrać mu życie. Miał nawet wręczyć list swojemu najbliższemu przyjacielowi, w którym prosił go o to, by po jego śmierci zajął się małym Sylwestrem. Józef bowiem miał czuć, że nie pożyje już długo. Weronika Tarkowska, zresztą dokładnie tak samo jak Stefan Olejniczak, miała wypytywać swoich znajomych o to, czy groziłoby jej coś, gdyby jej mąż postanowił odebrać sobie życie. O jej romansie wiedzieli wszyscy. Liczyła się z linczem społecznym, jednak była ciekawa, czy grozi jej jakakolwiek odpowiedzialność karna. Syn Józefa i Weroniki Tarkowskiej odmówił złożenia zeznań. Lekarze biegli, Nickelman i Bydałek, z całą stanowczością stwierdzili, że Tarkowski został uduszony przez osoby trzecie pętlą materiałową oraz dłońmi. Ta druga metoda duszenia pozostawiła na szyi denata sine odciski palców. Na sali rozpraw zostały przedstawione dowody w postaci pośmiertnych zdjęć Józefa Tarkowskiego. Dzięki temu prokurator oraz sędzia mogli na własne oczy zobaczyć wspomniane przez lekarzy odciski. Zdjęcia te oczywiście nie są dostępne i nie zostały przedrukowane w prasie. Prokurator zażądał dla oskarżonych kary śmierci. Oskarżyciel krok po kroku naświetlił przed sądem przebieg zbrodni. Omówił zeznania świadków, przedstawił dowody rzeczowe w postaci krwi na pościeli oraz jeszcze raz przypomniał o fotografiach, na których można było zobaczyć ślady duszenia. Według prokuratora dowody całkowicie przemawiały za tym, iż to właśnie przebieg zbrodni przedstawiony przez oskarżonego Stefana Olejniczaka jest tym, który rzeczywiście mógł mieć miejsce. Oskarżona Tarkowska motała się w swoich zeznaniach, a jej wersja o rzekomych wspólnikach Olejniczaka, którzy do mieszkania weszli przez balkon, była o tyle kuriozalna, że śledczy nie odnotowali żadnych śladów stóp ani butów w ogrodzie, a przecież tylkowe musiałyby się tam znaleźć, gdyby ktoś próbował wejść przez balkon. W odczuciu prokuratora Tarkowska była osobą złą do szpiku kości, przesiąkniętą cynizmem. Najpierw namówiła swojego kochanka do zbrodni, by później próbować zrzucić na niego całą winę. Chciała tym samym uchronić się od kary śmierci. Obrońcy mieli bardzo trudne zadanie. Starali się udowodnić przed sądem, że zbrodnia popełniona przez oskarżonych została popełniona bez zastanowienia. Może to brzmieć nieco dziwnie, jednak w dwudziestoleciu międzywojennym w kodeksie karnym istniał zapis, że kara śmierci przysługuje jedynie tym zbrodniarzom, którzy swoją zbrodnię popełnili z rozmysłem. Gdyby więc sąd uwierzył, że Tarkowska i Olejniczak działali pod wpływem impulsu, to mogliby oni liczyć na łagodniejszy wyrok. Sąd okręgowy po rozpoznaniu sprawy Weroniki Tarkowskiej i Stefana Olejniczaka wymierzył oskarżonym karę śmierci przez powieszenie. Patrząc na to, w jaki sposób uśmiercili oni swoją ofiarę, jest to nieco ironiczne i przewrotne. Sąd nie okazał litości ani dla kobiety, która do końca wypierała się winy, ani dla jej kochanka, który teoretycznie wykazywał skruchę. Jednak jakoś wcześniej nie pomyślał o tym, że odbiera życie niewinnemu człowiekowi, a przez 8 tygodni śledztwa również próbował wyprzeć się swojego udziału w zbrodni. Oskarżeni, nie mogąc pogodzić się z wyrokiem, wraz ze swoimi obrońcami złożyli wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w sądzie apelacyjnym. Po gorącym uczuciu, jakie łączyło zbrodniczą parę, nie zostało nic. Prasa donosiła, że miłość łącząca niegdyś tych dwoje zmieniła się w nienawiść. Ona czuła się pokrzywdzona jego zeznaniami, on miał jej za złe, że próbuje zrzucić całą winę na niego. Podczas rozprawy apelacyjnej dowiadujemy się więcej szczegółów dotyczących relacji Tarkowska-Olejniczak. Również i w tym procesie postawa reprezentowana przez Weronikę Tarkowską szalenie różniła się od tej, którą przybrał Stefan Olejniczak. Oskarżona kobieta w dalszym ciągu nie przyznawała się do czynów zarzucanych jej w akcie oskarżenia, łkając w trakcie składania zeznań. Tarkowska mówiła: krytycznego dnia wałęsał się on koło naszego domu i szukał sposobności zetknięcia się ze mną. W nocy z dnia 12 na 13 kwietnia zjawił się w towarzystwie dwóch ludzi i zapukał do okna. Musiałam wyjść z łóżka, gdyż pukanie powtórzyło się. Mąż również ubrał się, zabrał rewolwer, po czym otwarłam drzwi na werandę. Poznałam Olejniczaka. Rzucił się on na męża, uderzył go tępym narzędziem, po czym wywlókł ciało na balkon i tam je powiesił. W czasie szamotania ukryłam się pod pierzynę. Jej kochanek z kolei, choć zdawał się być zdenerwowany, nie uronił ani jednej łzy. Jednak to on był tym, który przyznawał się do popełnionej zbrodni, mimo że wiedział, iż wisi nad nim widmo kary śmierci. Po raz kolejny zeznał, że do zbrodni namówiła go Weronika Tarkowska. Razem udusili jej męża Józefa. Według relacji dziennikarzy postawa Olejniczaka zdawała się być szczera. Mężczyźnie nie zależało na tym, aby uratować swoje życie. Chciał jedynie szczerze opowiedzieć o tym, co stało się tej tragicznej nocy w mieszkaniu przy ulicy Świętego Jakuba. Należy tutaj jednak pamiętać, że relacje te były pisane przez ludzi, którzy mieli swoje subiektywne odczucia. Małoletni Sylwester Tarkowski nie pamiętał przebiegu zbrodni. Jego zeznania nie wniosły nic do procesu. Chłopiec nie poznawał już swojej matki lub nie chciał poznawać, na co Weronika Tarkowska zalała się łzami. obrona złożyła wniosek o przebadanie Olejniczaka przez lekarzy psychiatrów. Biegli mogli orzec z całą stanowczością, czy oskarżony był poczytalny w chwili popełnienia swojej zbrodni. Sąd przychylił się do tego wniosku, jednak efekt tych badań nie jest znany. Ponieważ prokurator ponownie wnosił o najwyższą możliwą karę, czyli karę śmierci, postanowiono przeprowadzić wizję lokalną w mieszkaniu Tarkowskich. Głównie chodziło tutaj o sprawdzenie, czy Stefan Olejniczak byłby w stanie zmieścić się pod łóżkiem znajdującym się w mieszkaniu Tarkowskich. Jeżeli okazałoby się, że szczelina między łóżkiem a podłogą była zbyt mała, świadczyłoby to o tym, iż mężczyzna kłamie. Tym samym wersja przedstawiona przez jego kochankę zyskałaby na prawdziwości. Podczas wizji lokalnej po raz kolejny przesłuchano małoletniego Sylwestra Tarkowskiego. Żywiono nadzieję, że być może chłopiec przypomni sobie jakieś fakty z krytycznej nocy. Niestety, pomimo usilnych starań, Sylwester nie potrafił udzielić jasnych odpowiedzi na pytania śledczych. Postanowiono jeszcze raz przesłuchać oskarżonych. Oboje stali przy swoich wersjach wydarzeń. Weronika Tarkowska pokazywała, jak Olejniczak wszedł do mieszkania przez balkon. Stefan Olejniczak z kolei próbował przekonać śledczych, że cały wieczór przeleżał pod łóżkiem, oczekując powrotu Józefa z pracy. Po powrocie na salę rozpraw nastąpiło wygłoszenie mowy końcowej. Najprawdopodobniej analiza psychiatryczna wypadła niekorzystnie dla oskarżonego, gdyż prokurator prosił o zatwierdzenie kary śmierci zasądzonej oskarżonym przez sąd okręgowy. Przeciwna temu była Weronika Tarkowska, która standardowo już płacząc wypierała się swojej winy. Oskarżony Olejniczak stwierdził jedynie, że jest w stanie dobrowolnie poddać się karze i nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Sąd miał więc niebywale trudny orzech do zgryzienia. Z jednej strony na ławie oskarżonych zasiadała kobieta, o której niemoralnym prowadzeniu się wiedzieli wszyscy. Jednak to, że zdradzała swojego męża, jeszcze nie znaczyło, że była morderczynią. Świadkowie byli zgodni co do tego, że małżeństwo Tarkowskich było spokojne i bezkonfliktowe. Dopiero romans Weroniki sprawił, że poróżniła się ona ze swoim mężem Józefem. Wtedy też zaczęto patrzeć na kobietę nieprzychylnym okiem. Czy więc możliwe jest, że plotki na jej temat przeważyły na jej niekorzyść? Czy kobieta faktycznie groziła swemu mężowi, czy też były to zwykłe pomówienia? Czy Weronika Tarkowska wypierałaby się swojego udziału w zbrodni tak zaciekle, gdyby faktycznie brała w nim udział? Należało również pamiętać, że kobieta zmieniała swoje wersje wydarzeń. Jej zeznania były niewiarygodne, a jej cyniczna postawa nie przysporzyła jej sympatii. Sylwester Tarkowski, choć nie pamiętał całego przebiegu zbrodni, to w swoich pierwszych zeznaniach powiedział, że to Stefan Olejniczak zabił jego ojca. Jego matka miała siedzieć i biernie się temu przyglądać. Świadczy to na niekorzyść kobiety, ale równocześnie pokazuje, że to nie ona była morderczynią. Czy 5-letni chłopiec był w stanie realnie ocenić sytuację? Czy jego pamięć czasem nie płatała mu figli? Pamiętajmy, że dzieci widzą świat nieco inaczej i również inaczej go zapamiętują. Z drugiej strony siedział mężczyzna, który miał kryminalną przeszłość. Olejniczak znany był ze swoich kradzieży. Jednak kiedy przyjrzymy się biedzie, jaka panowała w jego domu, ciężko czuć do niego jedynie antypatię. Miał pod swoją opieką niewidomego brata, który zarabiał jedynie jałmużną oraz graniem w okolicznych bramach. Wojciech stwierdził przecież zresztą też na sali rozpraw, że Stefan dzielił się z nim wszystkim, co miał, odbierając sobie samemu chleb od ust. Zmienił się dopiero po poznaniu Weroniki Tarkowskiej. Olejniczak nie próbował umniejszać swojej winy. Jego wersja nie zmieniła się ani razu. Przebieg zbrodni przedstawiony przez mężczyznę był taki sam od momentu jego pierwszych zeznań złożonych podczas dochodzenia. Czy to możliwe, że kochanka namówiła go do zbrodni, a teraz wypiera się winy? Czy mężczyzna postanowił sam pozbyć się problemu, by poślubić ukochaną, a teraz próbuje ją pociągnąć ze sobą na dno? W tej sprawie jedno było pewne. Ktokolwiek zamordował Józefa Tarkowskiego, dokonał tego z pełną premedytacją. Dlatego też osobie odpowiedzialnej za zbrodnię, która 5-letniemu chłopcu odebrała ojca, nie przysługiwała żadna taryfa ulgowa ani okoliczności łagodzące. Ostatecznie po naradzie sąd apelacyjny uznał, iż zarówno Weronika Tarkowska, jak i Stefan Olejniczak są winni dokonania zbrodni i ogłosił wyrok skazujący oskarżonych na karę śmierci przez powieszenie. Zbrodnicza para kochanków próbowała się jeszcze ratować, odwołując się do Sądu Najwyższego o kasację wyroku. Sąd Najwyższy odrzucił ich wniosek, a tym samym ostatnią nadzieją dla Weroniki Tarkowskiej oraz Stefana Olejniczaka była wola łaski, jaką skazańcom mógł okazać ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Ignacy Mościcki. Obrońcy Tarkowskiej oraz Olejniczaka natychmiast po ogłoszeniu wyroku Sądu Najwyższego złożyli prośbę o ułaskawienie. I co w tej sprawie naprawdę zaskakujące, Mościcki skorzystał z przysługującego mu prawa łaski. Historia Tarkowskiej i Olejniczaka musiała wywrzeć na nim ogromne wrażenie, ponieważ prezydent nie tylko zniósł zasądzoną karę śmierci, ale jeszcze skorzystał ze złagodzenia kary. Wyrok śmierci dla Weroniki Tarkowskiej został zmieniony na karę 10 lat pozbawienia wolności. Jej kochanek mógł cieszyć się jeszcze mniejszym wyrokiem, gdyż Ignacy Mościcki zadecydował, iż jego kara będzie wynosić jedynie 6 lat pozbawienia wolności. Decyzja prezydenta była naprawdę zaskakująca. Nie wiadomo, czym kierował się Ignacy Mościcki. Prezydent albo nie ujawnił swoich pobudek, albo też prasa nie zdecydowała się na przedrukowanie uzasadnienia jego decyzji. Czy prezydent uwierzył, że Tarkowska była jedynie świadkiem śmierci Józefa? Czy zaufał zeznaniom Olejniczaka, który jawnie przyznał się do zbrodni i wykazał skruchę? Te pytania pozostaną niestety bez odpowiedzi. Wiadomo jednak, że Ignacy Mościcki był dość litościwym prezydentem. Często okazywał on łaskę skazańcom. Można więc powiedzieć, że Tarkowska i Olejniczak mieli niebywałe szczęście, że ich sprawa była rozpatrywana właśnie za jego kadencji. Śmierć Józefa Tarkowskiego, bez względu na to, czy dokonana ręką jego żony, czy też kochanka, była wynikiem pozamałżeńskiego romansu. Miłość, która była tak silna, by doprowadzić do zbrodni, okazała się bardzo nietrwała. Czy Olejniczak żałował, że uległ swojej kochance? Najprawdopodobniej tak. W tej historii, prócz śmierci niewinnego człowieka, najsmutniejsza jest postać małego Sylwestra Tarkowskiego. Chłopca, który najpierw był świadkiem rodzącego się uczucia pomiędzy jego matką a jej kochankiem, a później na własne oczy widział, jak jego ojciec jest mordowany. Jestem przekonana, że te wspomnienia mogły nawiedzać go do końca jego życia. Nie wiadomo, co stało się z małym Sylwestrem. Czy przyjaciel Józefa Tarkowskiego dotrzymał słowa i wziął chłopca do siebie na wychowanie? Tego nie dane nam się będzie dowiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jakiś czas temu jeden z słuchaczy prosił mnie właśnie o sprawę z Inowrocławia i tak w sumie stwierdziłam, że faktycznie to miasto występowało na moim kanale jedynie raz i to 2 lata temu. I dziwny zbieg okoliczności sprawił, że okazało się, iż właśnie też od 2 lat trzymałam gdzieś w jakichś swoich folderach sprawę właśnie z Inowrocławia, której jakoś tak z niejasnych mi powodów nie opracowywałam przez dłuższy czas. Ale stwierdziłam, że to będzie właśnie dobry moment. Bardzo Wam dziękuję za to, że wybieracie mój kanał. Jest mi naprawdę ogromnie miło, że jesteście tutaj ze mną. Dziękuję za każde okazane wsparcie. za każdy komentarz i za każdą łapkę w górę, która mobilizuje mnie do dalszej pracy. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem, a teraz trzymajcie się ciepło i do szybkiego usłyszenia. Pa!